Podcast MotoStories napędza magazyn EVO. Więcej na evomagazin.pl. Podcast MotoStories stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów.
Rozmawiamy o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan. Zbliża się zima, a jeżeli zbliża się zima, to jest nam potrzebny SUV. A jeżeli potrzebny jest nam SUV, no to
12-cylindrowy.
Warto pójść grubo. Musi być 12 garów i wszystkie inne SUVy, które nie mają 12 garów, się do niczego nie nadają.
No jasne, że tak. Tym bardziej, że przed chwilą jadąc spojrzałem na stację benzynową i zobaczyłem, że benzyna kosztuje 6,99, a ropa kosztuje 8,30. No więc wiesz, no...
Ekonomiczne V12, czego tylko koniecznie benzyna, super sprawa.
Tak.
Znaczy to widocznie tak musi być.
No, znaczy ja myślę, że...
Rząd nas zachęca do kupna.
Ja myślę, że teraz motoryzacja zatoczyła piękny krąg, że od momentu, w którym V12 był nieekonomiczny, znowu idziemy w kierunku tego, że to jest najlepsza opcja.
A jak zagazujesz? Masz trójaka za litr.
To już naprawdę są argumenty, które mogą wasze żony lub dziewczyny przekonać do tego, że naprawdę Lamborghini LM002 warto kupić.
I zagazować zwłaszcza. No, mnóstwo takich.
LM002. To co, dzisiaj gadamy, słuchajcie, moi drodzy, o V12-kach w SUV-ach?
Tak.
O jednym z najbardziej absurdalnym pomyśle motoryzacyjnym, rozumiem, tak?
Myślę, że tak, chociaż patrząc na to, co zrobiło ostatnio Ferrari, nie jest to pieśń przeszłości.
No dobra, no ale Ferrari chyba zrobiła to w trochę lżejszej formie, bo jak ja pamiętam LM002, to oczywiście dla tych niewtajemniczonych to jest takie Lamborghini, które troszkę podobne jest stylistycznie do Hammera H1, czyli do tego pierwszego Hammera, natomiast jest nieco bardziej zgrabne. Ono jest faktycznie troszeczkę mniejsze, jakby jest takie troszkę bardziej kompaktowe, wykonane.
Mówisz, jakbyś opisywał Volkswagena Polo względem Volkswagena Golfa.
No wiesz, to względem H1 wszystko jest bardziej kompaktowe.
Tak, nawet autobus przegubowy.
No więc właśnie. Włosi postanowili jako producenci traktorów stworzyć super wyścigowy traktor, czyli LM002 terenowe auto z silnikiem od Lamborghini Countach.
Tak.
Generalnie to był taki Countach, tylko szerszy, wyższy,
i cięższy. Odwrotny.
Taki Countach Safari.
I odwrotny, no bo miał jakby silnik z przodu. Pamiętacie, ile go w końcu wyprodukowali?
300 chyba kilkadziesiąt sztuk.
No bo ta 328 dokładnie.
No właśnie, ta produkcja była niesamowicie ograniczona. Świat obiegły zdjęcia na przykład LM002, takiego bardzo znanego, kiedy Amerykanie weszli do garażu Husajna i znaleźli tam swojego, znaczy Husajnowego LM002 i zrobili taką przepiękną relację, jak tacy zadowoleni, uśmiechnięci niszczą ten reżim u Husajna i wsadzają takie wielkie ładunki wybuchowe do tego LM002. Jest taka scena, jak wjeżdżają za takie osłony jakieś, wiesz, takie wały, wkładają tam wielkie ładunki i jest wielki wybuch i zostaje tylko silnik. I oni wszyscy tacy zadowoleni, dumni. Zniszczyliśmy.
Dobrze świadczy o silniku. Aczkolwiek myślę, że to pod trybunał w Hadze trzeba byłoby taki czyn, no bo zniszczyć taki piękny samochód.
Nie, w ogóle...
Piękny na swój sposób. W ogóle to jest mała dygresja. O tym powinniśmy zrobić odcinek. Auta dyktatorów, bo oni naprawdę mają dobry gust.
To zależy, którzy. Im bardziej komunistyczni, tym mają lepszy gust motoryzacyjny. Może nie, to nie jest kwestia gustu, bo pewnie gust jest dla wszystkich dosyć podobny, jeżeli chodzi o samochody, ale tamci mają więcej odwagi, bo wiedzą, że no mogą sobie po prostu na to pozwolić i nic im nikt nie zrobi.
A to ja sprzedam wam ciekawostkę o LM002, taką, której przynajmniej ja wcześniej nie znałem. Czy wiecie, gdzie powstawały nadwozia do LM002?
W Austrii.
I kto je tworzył?
Nie strzelam.
Ja się ostatnio dowiedziałem i byłem tam nawet, a później się dowiedziałem. Kojarzycie takie autobusy jak Scania i Rizar?
Scania i Rizar?
Mniejsza z tym. Generalnie nazwa jest znana, bo jest to firma i Rizar w San Sebastian na północy, w kraju Basków, w Hiszpanii. I byłem tam z jednym ze znajomych i mówi mi, no zobacz, tutaj robią te autobusy, a w ogóle pamiętasz tutaj story? Jakie story? Co jest, z jakim Lamborghini?
Motostory.
No i Motostories właśnie wam sprzedajemy, w opisie odcinka zobaczycie numer konta, sprzedajemy wam właśnie informacje, mam nawet historyczne zdjęcia, których wy teraz nie zobaczycie, ale my zawsze lubimy oglądać sobie zdjęcia, kiedy wy możecie słuchać, jak my je oglądamy.
Czujemy się lepiej po prostu
i
wtedy.
Tak po prostu nadwozia w Hiszpanii montowano. Zresztą nawet może uda się zrobić jakiś ciekawy materiał, który wam kiedyś...
Czyli to była włoska precyzja i hiszpański temperament. Myślę, że najlepsze połączenie.
Zdecydowanie, dlatego powstało aż 328 egzemplarzy.
One były piekielnie drogie. To były samochody, które były naprawdę ekstremalnie drogie w tamtym okresie. Ja je pamiętam z gry komputerowej. Jedna z pierwszych gier komputerowych pojeżdżawek, jaka tylko była, to była taka gra, gdzie się jeździło i robiło się różne hopsztosy na drodze i między innymi był tam LM002 i pamiętam tamto auto. Ale zobaczcie, że pomimo tego, że samochodów wyprodukowano 328 egzemplarzy, to tych LM002 w Polsce dziś na pewno mamy dwa. Jeden właściwie od nowości.
Od
lat 90., początku lat 90.
Okej.
Okay. Czarny.
No, niesamowite. Pewnie jeszcze o tym. Nie wiemy pewnie też o wszystkim, ale tak, przynajmniej dwa są na pewno.
No jeden jest czarny, który był z tego, co pamiętam, z bardzo znanego miejsca początku lat 90. z superkarami. To się nazywał salon samochodowy High Life. A jakże inaczej.
A chyba już gdzieś tam to się...
Ryszard Bogucki, tak Ryszard Bogucki, który był, nazwijmy to, biznesmenem tamtego czasu i tamtych realiów.
Po prostu był biznesmenem.
Ryszard Bogucki sponsorował między innymi Miss Polonię, konkurs Miss Polonię, ale nie jako firma swoja, tylko jako Ryszard Bogucki. Jest taki piękny artykuł, że chciał dziewczynom dać w prezencie Testarossę na pierwsze miejsce, ale one bardzo nie chciały, bo nie wiedziały, co zrobić z tą Testarossą, więc dał Forda Probę. I Ewa Wachowicz wtedy wygrała tego Forda Probę.
Myślę, że Ewa Wachowicz, jak dzisiaj posłucha tego odcinka, to no, myślę, że...
Bogucki miał dylemat, czy dać LM002 jako nagroda, czy Forda Probę. Ale wygrało lepsze.
Zresztą potem były jakieś bardzo poważne zarzuty karne i zresztą skazanie karne za... Zresztą wygooglujcie sobie Ryszarda Bogucki.
Odcinku o Bugatti chyba o tym mówiliśmy, jeżeli dobrze pamiętam.
Bo to bardzo ciekawa historia, ale ta historia również dotyczyła super samochodów, które przyjechały do Polski na samym początku lat 90., czyli w Chorzowie Highlight. Pierwszy salon samochodowy, taki super, hiper samochodów. Testarossy, Testarossa czarna na przykład, albo LM002, Rolls-Royce i tak dalej.
EB110.
EB110 chyba nie, bo tam było auto Becker był. EB110 chyba wtedy nie było, wiesz, w tym
przy okazji Bugatti rozmawialiśmy, bo Bugatti na targach pochodziło od auto Beckera.
A, tak.
Bogucki to pokazywał, a później pieniążki się zgubiły.
A poczekaj, bo ostatnio mi Długi wysłał jakiegoś maila.
Kto się Długi wysłał? Patryk.
Nie, Długi, taki gość, który się
taki
nazywa...
Taki niekrótki.
Taki gość, który zajmuje się różnymi fajnymi samochodami. To nazywa się Dudkiewicz. Piotruś, pozdrawiamy. I mi zobaczcie, co wysłał. A propos tego salonu. Widzicie te zdjęcia? To jest ten salon, który był na Bokserskiej. To EB110, F50, które wtedy było. Na ten 355.
Biedy nie było.
Wow, super. No dobra, ale tak słuchajcie, czy siak. Wtedy ten LM002 przyjechał do Polski, ten czarny, z tego co ja pamiętam, to auto pochodziło stamtąd i ono tak zostało. W latach 90., pod koniec lat 90., jeden z autorów takiego bloga, który się nazywa Stado Baranów, Bubu zrobił zdjęcie tego samochodu, jak stał w autokomisie do sprzedania za taką siatką.
To... W Radomiu.
A zrobił zdjęcie ceny?
I zostało w Radomiu do dziś.
I to zdjęcie jakby bardzo często chodzi, jak piszecie sobie w internecie LM002 Lamborghini Polska, to wam wyskoczy to zdjęcie LM002, który stoi w komisie. I dziś ten samochód stoi w Radomiu.
A na YouTubie, na anglojęzycznym kanale można zobaczyć cały proces odświeżenia tego samochodu.
A czy to on należy do tej kolekcji, co dużo Lamborghini w Radomiu?
Ja myślę, że on był nawet inspiracją tej kolekcji, bo to był chyba pierwszy samochód.
To auto jest właśnie ponad 20 lat w Radomiu.
Swoją drogą to jest dobry samochód, żeby zacząć zbierać Lamborghini. No mniej oczywiście się już nie da, ale no szanujemy, myślę,
tak,
że takie podejście.
Tak zwane Lamborambo i w ogóle teraz sobie przypomniałem, że tam chyba była taka historia, że to w ogóle Włosi próbowali wejść w jakiś kontrakt z armią amerykańską, którą finalnie wygrał rodzimy projekt, czyli Humvee. I oni, żeby...
Przepraszam cię, ale wyobrażam sobie wojsko amerykańskie na akcji jeżdżące włoskim samochodem z V12 na gaźnikach.
Czemu check engine?
Na gaźnikach, bo on miał gaźniki oczywiście. Prychaki, ha.
No i bardzo dyskretnie by było tam przemykać. No ale w każdym razie nie pykło, więc stwierdzili, dobra, ładujemy tam kunta. Motor i wszystko.
Bezpieczeństwo kraju wygrało jednak.
Dokładnie tak. A jeszcze taką anegdotkę pamiętam, że miał jakieś bardzo specyficzne opony, które Pirelli chyba zaprojektowało, specjalnymi metalami wzmacniane, które wtedy kosztowały jakiś majątek, a dzisiaj trzy majątki.
No właśnie.
Ale wiesz co, ja byłem bliski zakupu LM002 jakieś 5 lat temu chyba, bo w Polsce pojawił się jeden LM002 na ogłoszeniach na normalnym portalu internetowym. Taki ciężko jeżdżący do podrobienia, taki pomęczony.
Czyli
i tak
idealny
dalej,
dla
i tak
ciebie.
Dalej. Idealny dla mnie. No ale się wtedy nie zdecydowałem na ten samochód. Pamiętam, wysłałem chłopaka, żeby to obejrzał sobie i porobił zdjęcia, porobił pełną dokumentację. Miał tam sporo braków. Z tego co wiem, ten samochód został do dzisiaj i chyba jeździ teraz w Trójmieście.
No bo idealne auto, żeby jeździć sobie po plaży.
Słuchajcie, 20 tysięcy dolarów secik opon. Dziękuję.
Dziękuję. To teraz przejdźmy do kolejnego samochodu, który może już aż tak wyjątkowy nie jest, chociaż jest, myślę, że legendarny, to na pewno, i równie szalony, czyli mówię o G-klasie G65 z V12, no bo to jest kolejny SUV, który naprawdę tutaj to już jest praktyczne, rodzinne auto. Mówiąc o aucie trochę już tam leciwym w miarę z V12, no to mówimy o w pełni praktycznym samochodzie, którym naprawdę możemy wozić dzieci, możemy jeździć na zakupy, możemy jeździć w błoto, możemy jeździć...
Jeszcze bardziej praktycznego miałeś G650 Landauleta. No. Miałeś jeszcze dodatkowo podniesiony pick-up, cabrio.
I na 6 kołach.
Nie, Landaulet był na 4.
Ale 6x6 chyba też był V12, nie?
Nie, V8 był. To ten biedniejszy.
Nie każdy Patryk ma tyle pieniędzy, pamiętaj.
Tylko ty mówisz to o trochę takiej dużej abstrakcji, czyli G65 AMG. Znaczy przecudowny silnik. Wiesz, to jest silnik, który pojawił się w Mercedesach na początku lat 2000 i on właściwie jest do dziś, bo chociażby Maybachy są napędzane tymi 12-cylindrowymi motorami, które są dokładnie tymi motorami. I to jest taki silnik, który jest bliski ideału. Wiesz, masz 1000 Nm, w tamtej serii miałeś 620 koni mechanicznych, potem miałeś tam 640 koni mechanicznych z tego silnika, robią z tego silnika 800 koni mechanicznych. Dziś chyba wersja Black Series w SL-u ten silnik miał 1000 koni mechanicznych.
No.
Przez jakiegoś tunera przygotowane.
Tam Brabus pewnie 900 wyciągał na spokojnie też.
Nie, to jest w ogóle absolutnie niesamowita jednostka napędowa i jedna z najbardziej abstrakcyjnych. Nie wiem po co do tego samochodu.
No jak to po co? My słyniemy z tego, że rozmawiamy o bardzo praktycznych i przyziemnych samochodach.
Kasper zaczął od tego, nie? Że idzie zima. Także
no właśnie. No dobra, ale wiesz co, jak ja
chcesz
szukam...
Chcesz mieć ten moment, jak będzie dużo śniegu obrotowy.
Ale ja od wielu lat szukam dla siebie fajnej G-klasy. Takiej fajnej G-klasy, żeby to była taka... Ja miałem już jedną taką G-klasę, dawno temu. Też ją szukałem 5 lat i to była pierwsza seria G-klasy, która była 230 chyba, więc w miarę małym silnikiem w manualu, ale była długa, na poszerzeniach, na szerokich błotnikach, z kratką w środku. Jakby totalnie w oryginale w ogóle igiełka. Była naprawdę super fajnym wozem. Kupił ją ode mnie potem nomen omen Mateusz Damiński, który pojechał nią na Syberię i zrobił nią wyprawę. Potem samochód był wygrywany w jednej aukcji w Ośpu, potem w drugiej aukcji w Ośpu. I taki, wiesz, fajny, pozytywny samochód z dużą, dobrą energią, bo dużo jakby przyniósł fajnych rzeczy. Ale faktycznie jazda tą G-klasą przypominała bardziej jazdę Żukiem, więc jakby stwierdziłem, że może nie jest to najlepszy samochód świata. Nie wiem, czy pamiętasz, ostatnio jeździliśmy taką G-klasą w dieslu 200, tak. Chyba 90, prawda? 91 czy drugi rok. No to jazda nie przypominała nie Żuka, bo jakby...
Tarpana. Tym,
ale w dieslu.
No tak, to hybryda, tak.
Tak, ale w dieslu. Natomiast kiedy ja miałbym sobie myśleć dzisiaj o tej G-klasie, to tak, G55 absolutnie bez sensu, bo pięknie brzmi, no ale to wiesz, co masz spalanie 30 litrów i to w ogóle... To ja.
Ale ceny paliwa idą w dół.
Ale G400 CDI?
Super.
No właśnie, kto super. Kupuje dzisiaj G-klasę w dieslu? No,
ale V8-eczka.
Fajnie byłoby.
Mega.
Fajnie, bo 65 w ogóle ma dzisiaj tak abstrakcyjne ceny.
Ona w ogóle zaczynała się od abstrakcyjnej ceny. No bo ona wtedy kosztowała ponad 200 tysięcy dolarów.
Ale każdy Mercedes w wersji 65 był abstrakcyjnie drogim wozem. I one były znacznie droższe niż na przykład SLS-y. Które były dostępne w tamtym czasie. SL65 był znacznie droższy niż SLS. Więc jakby wiesz, no poziom abstrakcji jest dosyć duży. Do dzisiaj te 65 są potwornie drogie. I to nieważne w jakiej budzie. Czy to jest CL, czy to jest SL, czy to jest G. Wiesz, na przykład z CL-a z pierwszej serii 215 powstało 700 sztuk. 777 sztuk w wersji V12 z 1000 Nm momentu obrotowego.
Dzisiaj widzę, że możemy ten samochód kupić za 170-180 tysięcy euro.
G65.
Tak.
No tak, no Landauleta dzisiaj możemy kupić za około 2 milionów dolarów.
Były chyba nawet dwa w Polsce. Widziałem dwa obok siebie nowe do sprzedania, znaczy, wiesz, u jednego z dealerów.
Było to kilka, tylko to grubsza sprawa się z tym wiązała, bo nie powinny, a wyjechały poza Unię Europejską.
Ale ja widziałem je u jednego z dealerów w garażu.
Ja
dwa obok siebie stojące, fabrycznie nowe, stojące i czekające. I to nie było tak dawno. Jakby wiesz, to nie jest tak, że...
Ale ja znalazłem jeszcze lepszą alternatywę na zimę. Bo przeglądając oferty z G6-5 wyświetlił mi się
Polonez
G6-5 6x6 Mansory za skromne prawie 800 tysięcy euro.
To i tak połowa Landauleta.
Poczekaj, a Kalinan nie ma przypadkiem V12?
Ma.
No ale to o co chodzi? O nowych będziemy rozmawiać.
No ale słuchajcie, Rolls Kalinan ma w sobie coś tak niesamowitego i tak niepoliczalnego, że... Ja go nie traktuję tylko i wyłącznie w kategoriach po prostu współczesnego samochodu. On jest jednym z Rollsów. On jest absolutnie 100% Rollsem. Wielu markom nie udało się przełożyć terenowości czy stworzenia SUV-a takiego, żeby miał charakter swojego SUV-a. Dla mnie na przykład taką marką, która nie do końca jakby odnalazła swoje DNA w byciu SUV-em, to jest Bentley. Bo ta Bentayga jest najmniej... Bentleyowa ze wszystkich Bentley.
Ja myślę, że z Bentaygą to jest tak, jak z pierwszym Continentalem, że ten pierwszy musi być taki próbny, a druga generacja będzie...
Ale już jest druga generacja Bentaygi.
No jest po lifcie bardziej niż druga.
Ja uważam, że no niestety Bentayga się nie obroni, bo ani nie była fajnym SUV-em, ani fajnym Bentleyem. I z całym szacunkiem, ale zamiast pierwszej Bentaygi wolałbym nowego Touarega. Wiem, że to może brzmi dziwnie, ale jeździłem wieloma Bentaygami i nie czuję w ogóle klimatu tej ekskluzywności.
Prawda? Jakby nie ma tam tego Bentleya. Najmniej Bentleya w Bentleyu, jakby w Bentaydze. Natomiast Kalinan jest takim samochodem, w którym wchodzisz i możesz mieć zamknięte oczy, bo ktoś ciebie tam wsadził i ty nie masz wątpliwości, że to jest Rolls.
Do bagażnika na przykład.
Nieważne. Jakby w ogóle, jakby jak poczujesz, jak ten samochód jedzie, jak on się zachowuje, jakie są dźwięki, jakie są zapachy, jaki jest w dotyku, to jest Rolls. Jakby w ogóle w 100%. On waży, wiesz, 3 tony. To jest w ogóle wielka cegłówka. Ale to jest jeden z tych samochodów, w którym myślisz sobie, nie, te kilogramy działają na plus, a nie na minus. To jest w ogóle absolutnie niesamowite auto. I tak, to jeżeli chodzi o V12, to chyba moim faworytem w SUV-ie jest dla Kalinan.
No tak, z nowych samochodów, chociaż dobrze, no oddajmy też, że jeśli mówimy o V12, okej, natomiast generalnie o 12-cylindrowych autach, to tą Bentaygę też musimy przytoczyć, że też była w tym gronie.
No i Touareg wspomniany chyba, przez ciebie.
I Touareg też.
No właśnie, tych Touaregów V12 było...
W12
było bardzo mało, ale były.
Były i to jest myślę, że podobny egzotyk jak Audi Q7 V12.
No i to jest w ogóle już samochód.
Jeździ po Warszawie jakieś V12...
Pewnie z takim
TDI
body brzydkim.
Wyglądające jak ciastko bezowe. Takie...
Tak.
Ale super, ja na przykład, nie wiem, Q7 dla mnie, tak jak ogólnie ta generacja Q7, to jest coś, na co mi jest ciężko patrzeć.
Czyli
tak,
ta pierwsza.
Tak, tak V12 TDI, nie wiem, czy to wynika z ówczesnej fascynacji, że to szaleńcy wrzucili tam 12-cylindrowy silnik, ale jakoś się tak milej patrzy na ten samochód.
No dobra, no ale z drugiej strony, wiesz, to były czasy, kiedy właśnie TDI wygrywały Le Mans.
Tak.
I wtedy Audi zaczęło patrzeć na tego TDI-ka troszkę inaczej niż 1.9 TDI w
Passacie.
Audi albo w Passacie, gdzie to miało jeździć i spalać 4 litry na 100 km. I nagle okazało się, że TDI-ki zapierdzielają i dają niesamowite możliwości.
5,5 do setki to Audi się rozpędzało, co jak na tamte czasy tą wagę i jeszcze ten segment było kosmiczne.
Wiesz co, wydaje mi się, że jakby kosmiczny jest tam moment obrotowy przede wszystkim, a nie tylko jakby sama...
Bo tam też chyba było z ponad 1000
sama
nie?
moc.
Tysiąc.
To jak to jeździsz, z taką delikatnością, łatwością. Mhm. Dzisiaj jesteśmy to w stanie ten efekt podobny uzyskać troszkę bardziej przez miękkie hybrydy, które dodają elektrycznego napędu w tych momentach, które najbardziej potrzebujemy w samochodzie. Tak jak teraz jeździłem Range Roverem na przykład, który miał tam 530 koni, ale miał prawie 750 Nm, bo miał dodatkowy elektryk założony. I według mnie dla tego typu samochodów miękka hybryda to jest w ogóle najlepsze, co może się przydarzyć w życiu.
Chociaż ja ostatnio widziałem filmik na Instagramie, jak właśnie Audi Q7 V12 ciągnęło ogromną łódź w Monako, czyli te samochody nadal w zasadzie wykonują swoje zadanie.
No Touareg był jeszcze V10, nie? W dieslu, który też był taki...
Którego dzisiaj kupicie za 9 tysięcy złotych. No ale one... nie polecamy.
Ale w silnik włożycie 8 razy tyle.
Znaczy pewnie. Ogólnie wydaje mi się też z założenia ciekawy pomysł, szczególnie, że no to auto już kosztowało też sporo mniej niż na przykład Q7 V12, nawet jako nowy samochód, a jechało naprawdę przyzwoicie, nawet coś tam brzmiało jak na diesla.
No dobra, no ale wprowadzamy ten krótki wstęp, który zrobiliśmy, dotyczy produktu Ferrari, który został zaprezentowany całkiem niedawno.
I ja od razu powiem, że to według mnie jest najładniejszy SUV na rynku, kropka.
Abstrahując od tego, że nie jest SUVem i właśnie naraziłeś się Ferrari.
Bardzo dobrze, Ferrari i tak nam nie płaci za ten odcinek. A no dobra, ja za to, jak jeździcie w F1, to...
Ale poczekaj, w końcu jest SUV-em czy nie jest SUV-em?
O co w tym chodzi? Ferrari się jakby odcina od tego, nazywa go chyba nawet FUV, czyli Ferrari Utility Vehicle, że niby stworzyli osobny segment.
Ale wiesz dlaczego?
Żeby nie rywalizować z Lambo.
Nie, nawet nie chodzi o...
Luf!
Nie, jakby Ferrari musi trochę wyjść z twarzą. To oni powiedzieli, że nigdy w życiu nie wyprodukują SUV-a.
A poza tym są ostatni, więc to...
No jeszcze też... McLaren został.
Powiem ci, że ciekaw jestem tego McLaren. Jeżeli będzie McLaren z SUV-em, delikatny, lekki...
I drzwi wiem, w górę.
I nie wiem, czy to da się połączyć.
I taki bez miejsca z tyłu.
Ale dobra, ale tak czy siak. Ferrari jakby... Pamiętaj, że to jest włoski sposób myślenia, czyli musi być zgodnie z ich kierunkiem, a jeżeli nie myślisz tak, to jesteś wrogiem. Więc dlatego pewnie jest FUV.
Ale to jest niesamowite, bo to jest to FUV, czyli bądźmy normalni, czyli SUV tylko od Ferrari, które jest niższe niż Rolls-Royce Phantom.
No tak.
No ale to chyba nie jest duże osiągnięcie, muszę ci powiedzieć.
No jak na SUV-a, no...
A czy tak, to jest akurat prawda, że postawiony obok chociażby wspaniałej Bentaygi, to naprawdę wygląda jak RS6, powiedzmy. Tak bym to przyrównał. Jest oczywiście wyższy.
No to ciebie teraz Ferrari powiesi. Audi do Ferrari przyrównał.
No dobra, tutaj strzeliłem.
No dobra, no ale przede
gabarytami.
Ale przede wszystkim on ma inne proporcje. Zobaczcie, że jest ten przód, który jest długim przodem, ładnym, szerokim. Do tego ta kabina, która nie jest wielka jak w Audi Q7, że ten samochód wygląda troszkę jak...
Kiosk. Kiosk to gelenda, no.
Krowa w ciąży, wiesz, taka... jakby wiesz, o co mi chodzi.
Te proporcje zostały...
Jakby ja wiem, że on jest bardzo praktyczny pewnie w środku, bo ma więcej miejsca, ale gdyby to Włosi zrobili, to by zrobili przede wszystkim ładny, a potem praktyczny, nie?
Czyli
nie zrobili to Niemcy, to zrobili praktyczny, a potem szukamy ładności w tym kształcie.
Nie, ja uważam, że Puro Sangue to jest po prostu przepiękny samochód. Przepiękny.
Najfajniejsze jest, słuchajcie, to, że w czasach, kiedy tak bardzo, tak dużo się mówi o obcięciu produkcji dużych silników, kiedy wszyscy likwidują te duże silniki, kiedy BMW chociażby likwiduje duże silniki i zostaje przy sześciocylindrowych motorach, to...
Włosi jak to Włosi?
Powiedzieli, że będzie poprawka Ferrari. Ferrari poprawka.
Ferrari robi poprawki w Parlamencie Europejskim.
Poprawini. Tak?
Nie, ale to swoją drogą najpierw niech zrobią poprawki w samochodach, a potem w Parlamencie. Ale super, że to zrobili. No, jakby wiesz,
myślę, że to nie jest auto, które będzie niesamowicie jeździło jak Ferrari, no bo z takim ciężkim przodem, no to pewnie to się nie będzie
jakim
prowadziło
ciężkim,
bajecznie.
Ale jakim ciężkim przodem? Stary, spójrz GTC4 Lusso. No, spójrz tak. FF. To przecież są te same wozy, tylko podejrzewam, że to jest jakby modyfikacja...
Jego... No napęd na pewno jest z Lusso przeniesiony. Trochę zmodyfikowany, no ale bazowo ten napęd jest przeniesiony z Lusso.
Lusso prowadzi się po prostu przepięknie.
No wiadomo, no nie ma co porównywać tego do, nie wiem, SF90, ale też nie w tym jest rzecz.
Ale żaden z samochodów V12 z serii, czyli 599, F12 czy 812, to nie będą wozy, które będą porównywalne, jeżeli chodzi o prowadzenie z samochodami z centralnym silnikiem. Mi zdecydowanie lepiej się jeździ tymi wozami z serii GT niż,
ja też wolę.
Niż Berlinetty, więc jakby zdecydowanie dla mnie to jest dużo, dużo fajniejsze i dużo przyjemniejsze. Nie sądzę, żeby Ferrari zrobił samochód, w którym będzie ciężki motor z przodu, gdzie będzie nurkował. Jest to prawie nierealne, tym bardziej, że mają duże doświadczenie już z fajnych napędach na cztery koła i w fajnym wyważeniu.
No myślę, że ten napęd swoją drogą to będzie przypominał, to auto będzie według mnie konkurowało, zwłaszcza później z V8-ką, z DBX-em 707, no bo te napędy są dość podobne, że w pewnym momencie ten niby SUV jest tylnonapędowy właściwie.
No będzie konkurowało również chociażby z Urusem, prawda? Który...
Ale no nie tym standardowym Coperformante.
Tak, zdecydowanie, no bo jakby teraz włoski oddział Audi musi stanąć na wysokości zadania.
Włoski oddział Audi. To swoją drogą, jak to absurdalnie cały czas dla mnie brzmi. No ale tak, no takie są realia. Czyli co, to już jest koniec fajnych? No w sumie tak, nie ma za dużo tych słów.
No nie, no poczekaj, nie, no możemy sobie jeszcze gadać.
A to co, to już koniec o Ferrari? A gdzie cyferki? Ile to tam ma? 725 koni?
I pewnie tyle niutów.
Ja się nie znam, trzeba tu wygooglować, momencik.
Nie, no przecież mamy to wszystko w głowie, czekajcie, tylko sobie otworzę odpowiednią
szufladkę. To chłopaki, słuchajcie, niech sobie tutaj googlują Ferrari Purosangue, o którym chcieli mówić, ale nie mają danych technicznych dotyczących tego samochodu, ale taki jesteśmy... Taki...
Bagażnik ma 470 litrów.
To chyba nie za wiele, jak na
Nie, no jak na Ferrari, to jest akurat, myślę, że to jest największy bagażnik we Włoszech.
Największy w SUV-ie.
No ale właśnie, słuchajcie, tak tworzy się podcast Moto Stories, kiedy mówimy przede wszystkim o emocjach, a dane techniczne jesteście w stanie przeczytać i zgooglować sobie do każdego samochodu.
Na... 725 koni. Mamy.
Super, ale niuty.
Po co ci niuty? Nie ma napisane. Co to za dziennikarzyna to pisał?
No chcę pograć. Potrzebuję niut.
Nie, powiem wam naprawdę, dziennikarstwo kuleje. Wchodzę na portal motoryzacyjny i nie ma napisane, ile Purosangue ma niuta.
716 newtonometrów.
Dobrze, no przynajmniej właśnie, my bronimy tego.
No bo to jest charakterystyka Ferrari, prawda? Czyli tego wolnosącego, tak. Wysoko obrotowego. To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo stworzenie SUV-a, który będzie się kręcił do około 9000 obrotów na 12 cylindrach, to też jest troszkę inna specyfika jazdy. Wiesz, jak to będzie działało, jak to będzie funkcjonowało.
Pójdzie posionem po prostu na tych wysokich obrotach.
Porównując to do mędrców niezwykłej techniki motoryzacyjnej, którzy tworzyli najpiękniejsze samochody terenowe świata, to muszę wam powiedzieć, że jednak silniki wysokoobrotowe przegrały z silnikami wolnoprężnymi. Mam tu na myśli Tarpana i montowanie silników od dużego Fiata versus silnika
od Lublina. Tarpan. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
No ale wiesz, były pick-upami, także docelowo z tyłu było miejsce na opcjonalną V12.
No dobra, ale Tarpany, które miały silniki od dużego Fiata, które wiesz, momentu obrotowego, to one miały dopiero jak się wkręciły na 3000 obrotów. A już wtedy zaczynały walić panewkami. I się jechało tak.
No i się jechało. Myślę, że dojechaliśmy do końca tego
odcinka. Poczekaj, bo jeszcze jest z fajnych V12, jakby chyba trzeba powiedzieć o jeszcze jednym SUV-ie V12, który jest SUV-em rekordowym, bo rekord na Nürburgringu w SUV-ie V12
to... X5 Le Mans pewnie.
No, brawo, brawo, brawo.
Jednak się przygotował.
V12 w manualu w BMW X5.
Ale to chyba nie za dużo ich wyprodukowali z tego, co pamiętam. Przypomnijmy sobie jeden.
99 nie, na pewno.
To była pierwsza seria, z tego co pamiętam. X5, to była taka akcja najbardziej oryginalna. O, tak to nazwijmy.
No, z Tarpana do tej pierwszej X5 można faktycznie przejść.
Prawda?
No, jakby to tak.
No tak, 99 rok.
I to była taka akcja promocyjna X5, prawda? Takiego samochodu, który pokazujemy, wow, nasz samochód jest nie tylko terenowy, ale również, bo to jeszcze były czasy ambicji, kiedy uważano, że SUV ma być samochodem terenowym. Zobaczcie, jak się bardzo to dzisiaj zmieniło, no bo jak patrzycie na Ferrari w SUV-ie, to nie myślicie o tym, żeby wjechać nim w teren. Jak patrzycie na Bentayga, też nie myślicie
chyba
o tym, żeby...
Chyba tylko Land Rover jeszcze o tym myśli, tak naprawdę.
A Range, jakby, który dzisiaj kosztuje 1 260 000, bo takim Range'em teraz jeździłem, jakby jest Range'em, który nadal jest samochodem terenowym, który na guzik ma 30 cm prześwitu.
Już więc, tak nie mówiąc o Defenderach.
Nie mówiąc o Defenderach, ale też one tyle kosztują.
No, zależy. Ten z V8-ką na pewno.
Dobra, tak. A na zakończenie jeszcze znalazłem takie auto jak Brabus GLK. V12.
Jezu, swoją drogą, to jest chore auto dopiero, bo GLK było małym samochodem.
Małym,
wsadzić tam
małym.
V12, to ja szanuję.
6.3 V12, 5,5 litra V12.
No dobra, ale wiesz, dlaczego oni to zrobili?
Bo mogli.
Nie, bo w tym samym czasie BMW zrobiło Z3 z silnikiem od 8 V12.
Ale to jako prototyp.
Tak. Ale V12 w Z3, jakie to musiało być złe, jak to musiało źle jeździć.
No ale...
Znaczy, bo ten silnik jest wielkości Z3, zacznijmy od tego.
To prawda, to prawda. Natomiast rozpęd GLK do 211.
Znaczy, ja myślę, że patrząc na to, jak GLK były zrobione, to raz tylko go rozpędzisz i później...
340 na godzinę, a potem to wyhamuj. No,
myślę, że on
z rodziną
sam wyhamuje po prostu o drzewo. No nic, kończymy ten odcinek. Myślę, że macie kilka inspiracji, jaki samochód możecie sobie kupić na zimę. Przystępny, rodzinny, ekonomiczny.
I przede wszystkim tanie.
Na trudne czasy, recesja. Naprawdę polecamy te auta.
Polecamy, oczywiście zacznijcie szukać od LM002. Myślę, że to dobry pomysł.
Dokładnie, bo myślę, że z X5 Le Mans będzie trochę...
Tam trudniej. Chyba zbiorniki były 140 litrów w tym LM002. Jezu,
to jeszcze można z Białorusi paliwo przywozić, na tym zarabiać. Macie pomysł na biznes za darmo. Dziękujemy. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl.